Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zastosowaniu baniek lekarskich we współczesnej medycynie. Obecnie stawianie baniek w związku ze wzrostem zainteresowania naturalnymi metodami leczenia zyskuje popularność, co jest także wzmacniane propagowaniem medycyny wschodu i badaniami nad mechanizmami działania baniek, także w kontekście pobudzenia licznych powiązań odruchowych między skórą i narządami wewnętrznymi. Stawianie baniek jest metodą leczenia znaną od dawna. W przeszłości było wykorzystywane do leczenia różnych schorzeń, zwłaszcza przeziębienia, wzbudzając jednak kontrowersje jako metoda ludowa stosowana w leczeniu domowym albo przez felczerów czy znachorów, jaka była przez pewien okres czasu przeciwstawiana metodom dyplomowanym i uniwersyteckim. Jednak niektóre badania naukowe, chociaż jest ich mało, nie tylko nie dowiodły szkodliwości stawiania baniek, ale udowodniono korzystny wpływ na wzrost odporności wraz z regulacją i przyspieszeniem procesów leczenia, oczywiście pod warunkiem prawidłowego stosowania tej metody. Bańki stosowane były od wieków i według danych historycznych bańki popularne były nie tylko w Chinach, od 3000 lat do czasów obecnych, ale w starożytnej Mezopotamii, w Grecji czy Egipcie. Hipokrates podawał opisy stosowania baniek w infekcjach ropnych, a także przeciwko zastojowi krwi w żyłach. Z baniek korzystali także medycy arabscy, Avicenna czy Abulkasim Paracelsus, którzy zalecali stosowanie baniek ciętych. W Chinach także obecnie gabinety medycyny naturalnej dysponują kompletami baniek o różnej wielkości, kształcie, wykonanych z różnych materiałów. W dziejach polskiej medycyny opis baniek i zasady ich stosowania przedstawił Stefan Falmierz w 1534 roku, a w polskim pierwszym dziełem jest zielnik, czyli herbiarz. W Polsce przed wojną bańki lekarskie zalecał, zwłaszcza w schorzeniach płuc, profesor Witold Orłowski, a obecnie w obrębie medycyny konwencjonalnej uprawnione do stosowania baniek są pielęgniarki, które zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia mogą samodzielnie, bez zalecenia lekarza, wykonywać ten zabieg. Naukowe wyjaśnienie mechanizmu działania baniek wskazuje na stymulowanie autochemoterapii, jaka należy do niekonwencjonalnych metod leczenia, polegając na bodźcowym działaniu własnej krwi pobranej z żyły i wstrzykniętej domięśniowo. Taka autoszczepionka polega na miejscowej mobilizacji układu odpornościowego. Autochemoterapia to termin powstały w 1912 roku, którego wprowadzenie przypisuje się doktorowi Paulowi Rawautowi. Zabieg polega na wstrzyknięciu krwi pobranej z przedramienia, z jednej z żył przedramienia, za pomocą strzykawki i igły, po czym po obróbce laboratoryjnej wstrzykuje się ją domięśniowo w pośladek. Artykuł Autochemoterapia w psychiatrii z kolei został opublikowany w Dzienniku Medycznym stanu Maryland w 1955 roku przez Roberta Redicka, który napisał: w ciągu ostatnich 3 dekad korzystne efekty stosowania autochemoterapii odnotowano w leczeniu następujących schorzeń. Tutaj wymieniam: gruźlica płucy, narkomania, szkarlatyna, trądzik, czyrak gromadny, gorączka reumatyczna, choroby dermatologiczne, dalej niepowściągliwe wymioty ciężarnych, niedobory hormonów, ziarnica, opryszczka pospolita, półpasiec, różne rodzaje alergii, trwałe reakcje serologiczne, także choroby autoimmunologiczne, stany septyczne po poronieniu, aborcji, także różnego rodzaju zakażenia wirusowe, pokrzywka, choroba Posurowicza, astma oskrzelowa, postać pląsawicy, wrzodzenie nóg, malaria, zapalenie płucnej, wścieklizna, żółtaczka wszczepienna, artretyzm, zapalenie otrzewnej, dolegliwości miesiączkowe, menopauzalne, autochemoterapię stosowano wśród pacjentów psychiatrycznych, o czym wspominał raport tego doktora Reddicka w 1950 roku, jaki dotyczył stosowania autochemoterapii w przewlekłych zaburzeniach psychicznych dotyczących 25 przewlekle chorych pacjentów szpitala publicznego, u których przez 6 miesięcy leczono tych chorych zastrzykami właśnie z ich własnej krwi. W pierwotnej grupie znalazło się 13 przypadków schizofrenii, 6 depresji inwolucyjnej, także stany paranoidalne, a także po jednym przypadku psychozy maniakalno-depresyjnej, miażdżycowej i alkoholowej. 19 spośród tych pacjentów, czyli 76% leczonych chorych, wykazało uzdrowienie społeczne na tyle, że mogli opuścić szpital i wrócić do normalnego życia. Autochemoterapię stosowano raz w tygodniu przez 6 miesięcy. Zgodnie ze standardem w jakości w badaniach naukowych, do badania włączono także grupę kontrolną, której zamiast podawania krwi podawano roztwór fizjologiczny i analiza laboratoryjna wykazała obniżenie odczynu zapalnego, czyli zwłaszcza OB, czyli opadania krwinek, jako markeru stanu zapalnego, także u tych chorych, u których leczono autochemoterapią, dochodziło do normalizacji poziomu białka we krwi. W kilka godzin po każdej sesji autochemoterapii odnotowano u tych pacjentów wyraźną limfocytozę. U jednej z pacjentek, co prawda, wystąpiła krótkotrwała wysypka krostkowa, jednak znikła ona samoistnie. Natomiast według lekarzy, którzy leczyli w ten sposób, doszło do wzrostu ilorazu inteligencji, co oznaczało poprawę sprawności mentalnych z poziomu ułomnego na wysoki w kategoriach myślenia abstrakcyjnego i umiejętności formułowania koncepcji. Doszło także do poprawy nastawienia i zdolności wglądu w swój stan, co dało się zauważyć po trzeciej już sesji autochemoterapii. Za chwilę opowiem o teoriach próbujących wyjaśnić skuteczność tej metody. Powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić skuteczność autochemoterapii, w tym niektórzy twierdzą, że krew wstrzyknięta do mięśnia działa jak ciało obce, aktywując układ odpornościowy, fagocytarny w różnych tkankach, w całym organizmie, we krwi, czyli jest zarówno w tkance łącznej, śledzionie, wątrobie, w płucach, w szpiku kostnym, węzłach chłonnych. Taka aktywacja układu odpornościowego i szpiku kostnego prowadzi do zwiększonego wytwarzania w tychże układach makrofagów, czyli białych krwinek, które eliminują z organizmu drobnoustroje chorobotwórcze, komórki nowotworowe czy zanieczyszczenia. Wstrzyknięta krew do mięśnia pobudza układ fagocytarny aż czterokrotnie. Normalnie makrofagi stanowią około 5% w ciągu 8 godzin po autochemoterapii. Z 5% ilość makrofagów podniosła się do 22%. Od 5 do 7 dnia zaczyna spadać, powracając po 7 dniu do poziomu wyjściowego. Dlatego autochemoterapię według wspomnianego piśmiennictwa powinno się powtarzać co tydzień przez wiele miesięcy, nawet lat, bez żadnych przeciwwskazań. Inny lekarz z kolei, Soliman, przeprowadzał badania na 176 pacjentach cierpiących na takie choroby jak cukrzyca typu 1, astma skrzelowa, przewlekłe zapalenie zatok, alergiczne zapalenie spojówek, alergiczny nierzyc nosa, także zaburzenia żołądkowe i iltowe, nietolerancja laktozy czy choroby tkanki łącznej wymieniane. Także jest zmęczenie, miastenia, fibromialgia, dna omoczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i choroby autoimmunologiczne. Udokumentowany jest także korzystny wpływ autochemoterapii na zakażenie półpaścem. Jeden z autorów z piśmiennictwa był świadkiem pozytywnej reakcji pacjenta z półpaścem na autochemoterapię, u którego ból został całkowicie uśmierzony w ciągu 48 godzin, a zmiany chorobowe miały ustąpić w ciągu 5 dni i to bez nawrotów. U 20 pacjentów poddanych autochemoterapii w ciągu 7 tygodni od pojawienia się objawów klinicznych zakażenia wystąpiła 100% korzystna reakcja bez objawów niepożądanych. Autochemoterapia bywa stosowana w leczeniu takich zaburzeń jak złe samopoczucie, menopauza, przewlekłe bóle i bezsenność oraz alergie, w tym wyprystki, astma oskrzelowa, już wymieniałam, zwłaszcza infekcje wirusowe. Są uznawane za takie, które poddają się autochemoterapii, zwłaszcza przy osłabieniu odporności. Także autochemoterapia ma pomagać w chorobach zwyrodnieniowych czy tak zwanych chorobach iatrogennych, czyli wynikających z leczenia albo bardziej powikłań po leczeniu. Głównym celem stosowania autochemoterapii, jak wspomniałam, jest wzmocnienie układu odpornościowego, którego aktywność wzrasta w reakcji na wstrzykniętą krew. Autochemoterapia, która jest reakcją, występuje w czasie stosowania baniek, jest prowokowana przed wytworzeniem w bańce podciśnienia od 0,2 do 0,8 atmosfery wraz z podrażnieniem receptorów, czyli zakończeń nerwowych obecnych w skórze. Na skutek wytworzonego w bańce podciśnienia dochodzi do pękania podskórnych naczyń krwionośnych wraz z wynaczynieniem krwi do skóry, która staje się silnym bodźcem do wytwarzania dużej ilości ciał odpornościowych biorących udział w zwalczaniu infekcji. Natomiast wspomniane drażnienie receptorów skóry, zarówno skóry, jak i głębiej leżących tkanek, czyli powięzi, mięśni, powoduje nie tylko działanie przeciwbólowe, ale poprzez rozszerzenie naczyń dochodzi do usuwania z chorych tkanek produktów przemiany materii wraz z lepszym odżywieniem, niedotlenieniem, podobnie jak to się dzieje na przykład podczas masażu. Pod wpływem odruchu skórno-trzewnego dochodzi także do rozluźnienia mięśni gładkich, przewodu pokarmowego, żołądka, jelit, ale także innych dróg moczowych, oskrzeli czy w innych organach. Ponadto dochodzi do pobudzenia układu autonomicznego wraz z regulacją pracy narządów i tkanek. Bańki najczęściej polecane są w chorobach układu oddechowego i to zwłaszcza w przeziębieniu, zapaleniu górnych dróg oddechowych, zapaleniu oskrzeli w przebiegu grypy, a nawet niektórzy podają w zapaleniu płuc i anginie. Bańki można również stosować w przypadkach astmy, także w chorobach układu kostno-stawowego, w niektórych schorzeniach układu krążenia, oczywiście po konsultacji z lekarzem, w chorobach przewodu pokarmowego, takich jak zapalenie, jak stany zapalne i zaburzenia czynności pęcherzyka żółciowego, zespół nadwrażliwości jelita grubego, także chorobach układu nerwowego, w których występują różnego rodzaju nerwobóle czy bóle mięśni. Dobre wyniki osiąga się w przypadku także schorzeń nerek. Często obserwowane jest przeciwbólowe działanie baniek, także w przypadkach, w których zawodzą inne środki lecznicze, zwłaszcza to dotyczy przewlekłych bólów kręgosłupa, różnego rodzaju nerwobóli, w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, bólów głowy spowodowanych na przykład napięciem mięśniowym czy w bezsenności. Wyróżnia się 3 rodzaje baniek, które w Polsce są także znane, czyli tradycyjne bańki szklane, bańki próżniowe oraz bańki gumowe. które zgodnie z zasadami medycyny chińskiej stawia się w punktach akupunkturowych wraz z porównywaniem ich działania do akupunktury czy akupresury. Pewną odmianą baniek próżniowych są właśnie bańki chińskie, które wykonane z gumy stanowią, jak powiedziałam, odmianę baniek próżniowych, nie zawierając zaworu, a wytwarzane podciśnienie powstaje poprzez naciśnięcie bańki na ciele pacjenta i wywołanie efektu ssania. Poza zaleceniami i wskazaniami występują nie tylko przeciwwskazania, ale i ewentualne objawy uboczne, o których opowiem za chwilę. W ostrych stanach zapalnych bańki powinno się stosować na początku przeziębienia, zwłaszcza w infekcjach wirusowych, na których praktycznie brakuje leków, przynajmniej nie są one tak efektywne jak antybiotyki przy różnego rodzaju bakteryjnych schorzeniach, czyli wtedy, kiedy występują tak zwane objawy prodromalne, dopiero zaczynające się przeziębienie. Niektórzy chorzy zalecają stosowanie baniek co 2 dni przez tydzień w takich przypadkach. Tradycyjne bańki stawia się jednorazowo w liczbie od 10 do 20 na plecy i na boki. Można także stosować je na przednią część klatki piersiowej. W chorobach przewlekłych bańki polecane są raz lub 2 razy w tygodniu, a nawet niektórzy uważają, że można je stosować kilka lub kilkanaście tygodni. Profilaktycznie i uodparniająco u dzieci, u osób często zapadających na infekcje dróg oddechowych, zwłaszcza infekcje wirusowe, podawane są w piśmiennictwie stosowanie 10 zabiegów 2 razy w tygodniu. Nie powinno się stawiać baniek u dzieci poniżej 4 roku życia. U dzieci poniżej 7 roku życia należy stosować bańki najwyżej przez 5 minut, a u dzieci od 7 do 14 roku życia maksymalnie przez 10 minut. U dorosłych można stosować nieco dłużej, do 20 minut, jednak u osób starszych po 60 roku życia także około 10 do 12 minut. Po postawieniu baniek polecane jest wykonanie masażu zmniejszającego napięcie. Podczas stosowania baniek pojawiają się, jak wiadomo, podskórne wybroczyny w miejscach postawionej bańki, których wielkość jest zależna od czasu trwania zabiegu, a także siły ssania bańki, które początkowo powinny być słabe, zwiększając się podczas kolejnych zabiegów. W miejscu stawiania bańki odczuwane są ciepło oraz rozciąganie, jednak pojawienie się bólu wymaga natychmiastowego usunięcia postawionej bańki. Ślady powstałe podczas zabiegu stawiania baniek znikają zwykle w ciągu tygodnia, jednak niekiedy mogą pojawiać się zmiany pęcherzowe, co wymaga nie tylko usunięcia bańki, ale konsultacji lekarskiej. Bardzo młode osoby, dzieci lub ludzie starsi narażeni są niestety bardziej na ryzyko dużych wybroczyn. Po zabiegu może także dojść do obniżenia ciśnienia krwi, szczególnie u osób z niskim ciśnieniem tętniczym. Stawianie baniek nie może jednak opóźnić potrzebnego w konkretnych przypadkach konwencjonalnego leczenia, jak w przypadkach chorób bakteryjnych, antybiotykoterapii czy zabiegu operacyjnego, tym bardziej, że stawianie baniek można łączyć z klasycznymi sposobami terapii. W tradycyjnych bańkach wykorzystywano, jak mówiłam, do celu uzyskania podciśnienia ogień z nasączonej spirytusem wacikiem, wprowadzając go do wnętrza bańki. Banik nie wolno stawiać w okolicy serca, dużych naczyń krwionośnych, oczu, uszu, nosa, brodawek piersiowych, także w okolicy żołądka, w miejsca, gdzie występują żylaki, na skórę, gdzie są jakiekolwiek uszkodzenia lub zmiany chorobowe. Nie wolno także stawiać na znamionach barwnikowych i u kobiet ciężarnych, na podbrzusze czy w okolicy lędźwiowej. Rytm zabiegów stawiania banik ustala się indywidualnie, kierując się stanem ogólnym chorego, rodzajem i stadium choroby, a także stopniem tolerancji tego zabiegu. W przypadku prawidłowego stosowania banik nie obserwuje się zwykle powikłań, ani nie ma skutków ubocznych, chociaż bańki stanowią dość silny sposób oddziaływania na organizm, zwłaszcza u dzieci, jak już mówiłam, które mają delikatną skórę, słabo rozwiniętą tkankę tłuszczową, może dojść do silnego wessania skóry. Podobnie u osób w wieku podeszłym może dojść do pękania ze względu na mniej odporne, mniej elastyczne naczynia krwionośne. W miejscu stawiania bańki powinno być odczuwane ciepło i rozciąganie. I jeszcze raz przypominam, że odczucia bólu w miejscu postawienia wymagają usunięcia bańki. Bańki przed każdym użyciem należy zanurzyć w ciepłej wodzie, która stanowi dodatkowy czynnik uszczelniający i sprawia, że bańki są także milsze w dotyku. Podobnie bańki lepiej się trzymają, gdy ciało jest wilgotne. Poza wymienionymi wskazaniami należy znać oczywiście przeciwwskazania, do których należą choroby dermatologiczne, grzybicze, bakteryjne, alergiczne, blizny i znamiona. To już mówiłam. Przeciwwskazaniem jest również ciąża, choroby nowotworowe, gruźlica, wyniszczenie organizmu oraz, bardzo ważne, należy pamiętać, zaburzenia hematologiczne, zwłaszcza u chorych, których występuje niedokrwistość albo hemofilia, czy nadmierna kruchość naczyń krwionośnych. Oczywiście u osób chorujących na serce skorzystanie z tej metody, wspominałam już, wymaga konsultacji z lekarzem. Nie wolno stawiać banik u osób leczonych lekami przeciwzakrzepowymi. Nie powinno się stawiać banik bezpośrednio po posiłku, także po spożyciu alkoholu, u osób mających drgawki, po stłuczeniu albo skręceniu, jeśli doszło do powstania w tym miejscu już krwiaka czy sińca albo obrzęku. Mówiłam już o kobietach w ciąży i mających anemię. Nie wolno umieszczać banik także na kręgosłupie, łopatkach, w okolicy nerek, mostku, obojczykach, w okolicy serca. Można je stawiać natomiast, jak już mówiłam, na plecach i to rzędami w odstępach około 2 cm. Chory po postawieniu banik powinien przez najbliższe godziny poleżeć. Bańki są również stosowane w akupunkturze jako środek przeciwbólowy, w bólach o różnej etiologii, oczywiście jest to medycyna chińska. Chińskie akupunkturowe bańki gumowe stawiane są w dowolnych miejscach na ciele, bez względu na kształt powierzchni. Niektórzy stawiają bańki także na uprzednio naciętą skórę, co miałoby zwiększyć efekt leczniczy, jednak to już jest raczej zabieg, który ewentualnie powinien zalecić lekarz albo wykonywać pielęgniarka. Nosi on większe ryzyko. Bańki stosowane są ostatnio w gabinetach kosmetycznych, w gabinetach medycyny estetycznej. Leczenie celulitu przy pomocy banik odbywa się także na drodze podciśnienia, które wytwarza się w bańce przez usunięcie z niej powietrza, co powoduje zassanie skóry i tkanki tłuszczowej, powodując jej przekrwienie, pobudzenie krążenia krwi, płynów ustrojowych i ułatwieniem usuwania z tychże tkanek produktów przemiany materii, toksyn i poprawę drenażu limfatycznego. Masaż bańkami zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, ma zwiększać przepływ limfy. Działanie masażu za pomocą baniek jest trochę podobne do masażu klasycznego, w który można stosować także do zmniejszenia celulitu. Dość dużą zaletą chińskich baniek gumowych jest łatwość ich użycia, które są lekkie, nietłukące i przestawianie ich nie ogranicza możliwości na przykład poruszania się. Obecnie są kursy medycyny naturalnej i także dla lekarzy, które pozwalają na bycie umiejętności stawiania baniek, jakie mogły być pomocne, jak widać, nie tylko w zwalczaniu przeziębień czy infekcji, ze zmniejszeniem stosowania leków przeciwzapalnych, a zwłaszcza antybiotyków, a które także, zwłaszcza w schorzeniach wirusowych, można zastępować środkami naturalnymi, jak wielokrotnie wspominałam, takimi środkami jest czosnek, cebula, cytryna, czarna porzeczka, także miód, ziołowe herbaty, lipa, rumianek, jeżówka, szałwia, macierzanka, czarny bez, babka lancetowata, mięta, tymianek, suszone maliny lub inne mieszanki ziołowe na tego rodzaju infekcje wirusowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o stawianiu baniek i o autochemoterapii. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.